Aleksandra Karnicka, radna klubu Łączy Nas Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jacek Zabiegły, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
I przedstawiciel władzy regionalnej, Marek Biernacki, Pomorski Urząd Marszałkowski, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Tak jest prawidłowo.
Dzień dobry panu,
dobrze. Proszę państwa, zaczynamy od tematu, który trzeba w końcu skończyć, czyli od hali i od ringu. To czy będzie hala i czy skończymy ring? Aleksandra Karnicka, ostatnio było posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, dość rozległe, dość burzliwe. Czy pani już ma komplet informacji, który pozwala pani ocenić, jak ta inwestycja jest prowadzona, jak ją skończyć, ile to będzie kosztować?
No, szacowane jest, że będzie to kosztowało między 60 a 70 milionów i mam nadzieję, że to w tej kwocie się zamknie. Rzeczywiście na Komisji Gospodarki, której nie jestem członkinią, ale interesuję się sprawą ringu, byłam obecna. Przedstawiono nam szereg opinii, w których mówiono o tym właśnie, że inwestycja napotkała bardzo poważne problemy, chociażby z wymianą gruntu, z odwadnianiem, z obniżaniem zwierciadła, wody w różnych miejscach. No, rozumiem mieszkańców, jest to na pewno bardzo kłopotliwe, zwłaszcza ulica Słoneczna, gdzie mamy bardzo dużo przedsiębiorców. No, natomiast mam nadzieję, że widać już koniec tej inwestycji i że już w przyszłym roku zostanie ona zamknięta, z tego co wiem z rozmów.
Czyli teraz kończymy sprawę ringu. Jacek Zabiegły, czy radny Jacek Zabiegły widzi światełko w tunelu w tej sprawie?
Widzi. Kiedy będzie oddana cała inwestycja? Prawdopodobnie faktycznie w przyszłym roku, tylko pytanie jakim kosztem i to dosłownie jakim kosztem, bo nie jest to żadną tajemnicą, że miasto będzie musiało tą inwestycję dokapitalizować i to dosyć sporymi pieniędzmi. Obecnie się tyczy dyskusja, czy ja to jest wina, żebyśmy nie ponosili takich błędów w przyszłości. Się zgodzę z tym, co mówiła pani wiceprezydent Marta Makuł, że od samej takiej dyskusji budowa nie przyspieszy. Z drugiej strony, patrząc na każdą złotówkę w mieście, których jest, stan kasy jest jaki jest i można powiedzieć, że jest w miarę dobra, aczkolwiek pamiętajmy, że mamy wypuszczone obligacje, więc trochę żyjemy na kredyt, to należałoby mimo wszystko wyciągnąć jakieś wnioski z tego, żebyśmy za chwilę nie stali przed dylematem, że owszem, oddaliśmy ring, ale za to będziemy musieli zrezygnować z innych inwestycji i to na długie lata w Słupsku.
Marek Biernacki, tam podczas komisji usłyszeliśmy, że nie tylko miasto Słupsk ma kłopoty ze ZRID-em, ale nawet Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ma z tym problem, więc może problem. Trochę jest winy po stronie marszałka, czy nie?
Nie, no między innymi chciałem przede wszystkim się do tego odnieść, do takiego zarzutu, cytuję panią wiceprezydent, zarząd województwa wydał złą decyzję uzgodnieniową. Otóż po pierwsze, to trochę zabrzmiało jak słynna historia o rowerach na Placu Czerwonym w wykonaniu Radia Erewań. Jesteśmy w Radiu Gdańsk, więc trzeba to sprostować. Otóż to nie jest tak. Dzisiaj jest problem z pozwoleniem na budowę, które wydawane było dla tej inwestycji w trybie specustawy, czyli tak zwanego ZRID-u, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Tak. Którą miasto procedowało dla nowego projektu z 2022, używając uzgodnień, podkreślam uzgodnień, nie decyzji, bo Zarząd Województwa wydawał tylko uzgodnienie tego projektu, dla projektu z 2015 roku.
Czy ten projekt był modyfikowany?
On był modyfikowany, modyfikowany.
W jakim zakresie?
No, po pierwsze zwężono drogę w tym słynnym wąwozie, ona miała być szersza, bo między innymi decyzja o przyznaniu środków był związane z argumentem szybkiego dostępu do szpitala wojewódzkiego. To było jedno z istotnych kryteriów przyznania przecież tych pieniędzy, czyli strategicznego znaczenia tej drogi dla zarządzania kryzysowego, szybkiego dotarcia do SOR-u, do naszego szpitala i tak dalej. I z tego powodu ta droga miała być dwujezdniowa od drogi krajowej. I takie były pierwotne założenia. Tak przyznawano pieniądze, tak ją pierwotnie projektowano, po czym ten projekt został zawężony z pozoru dla oszczędności, a jakie wyszły z tego oszczędności, to tylko są takie, że dzisiaj zamiast realizować zgodnie z pierwotnym projektem, czyli wejść w ten wąwóz i z RID-em te nielegalne z lat 80. nasypy, często realizowane przy użyciu śmieci różnych z wykopów budowlanych, powinny być po prostu usunięte i powinien być ten ring na podłożu nośnym.
Ma pan
nośnym.
Pewność, że to nie zakończyłoby się tym, że jakieś tam budynki by się obsunęły?
Ale to jest kwestia oczywiście wyjaśnenia, tylko że jak ja czytam dzisiaj, że 23 miliony trzeba dołożyć teraz do tego wąwozu, to ja nie wiem, czy te
25.
Wszystkie domy... 25. To ja nie wiem, czy te wszystkie domy są tyle warte, które trzeba chronić i wydawać kosmiczne pieniądze na ochronę tych nasypów, które są po prostu śmieciami budowlanymi, bo to widać, tam usypują się szmaty różnego rodzaju, kamienie, gruz i tak dalej. To widać, że to było robione nie zgodnie ze sztuką budowlaną i ten grunt rzeczywiście nie był nośny, ale to już jest kwestia tego, jak potrafi
miasto. Czyli w pana opinii było tak, że do nowego projektu użyto starych
uzgodnień.
I to jest powodem tego, że tam są kłopoty z tym ZRID-em, tak?
Pani wojewoda wzruszyła na wniosek mieszkańców, którzy wykorzystali błędy i niespójności w tych dokumentach, wygrali sprawę, w związku z tym proces uzgadniania ruszył na nowo. Przecież roboty się rozpoczęły w 2023 roku w połowie, tak? A dzisiaj mamy koniec 2025, czyli 2,5 roku temu, a my dzisiaj o ZRID-zie mówimy, to te argumenty, których użyła pani wiceprezydent, dotyczą wydawania nowego nie uzgodnienia, tylko opinii przez Zarząd Województwa już dla pani prezydent jako wnioskodawcy, ale to miało miejsce w lipcu tego roku. Więc to przecież mówimy o tym, że procedura powinna być w pełni zakończona dla nowego projektu w 2023, a nie dzisiaj mówimy o 2025 i uzasadniamy, dlaczego ZRID-u jeszcze nie ma. No to tutaj przede wszystkim trzeba to podkreślić, zwrócić na to uwagę. Więc jeśli ktoś ma kłopoty, no to rzeczywiście ma miasto. My z miastem z powodu tego, że miasto użyło dawnych uzgodnień, no to też teraz, jeśli Urząd Marszałkowski chciał pójść na rękę, to teraz zakładając, że nikt nie słyszy tego, co na komisji się mówi, to się teraz używa argumentu, że to Zarząd Województwa coś źle wydał, albo kłopoty ma...
Czyli pan dementuje informację, że te kłopoty są powodem tego, że Urząd Marszałkowski wydał złą opinię.
Bo to jest półprawda po prostu, tak? Jak patrzymy na całokształt tej procedury, no to takie są fakty, tak? Że używano z dawnych uzgodnień nie tylko w kwestii tej, które wydawał Urząd Marszałkowski, ale przede wszystkim tej decyzji środowiskowej, tak? Czy uzgodnień
wodnoprawnych, tak.
Bo się prawo w tym czasie zmieniło i Wody Polskie za to odpowiadają, więc to jest kwestia, jak kto procedurę poprowadził. I teraz szukając usprawiedliwienia dla siebie, no zaczyna używać argumentów, że ach, bo tamten coś źle zrobił. Takie są fakty, ale ja odnoszę się do tego, że to przerabianie projektu no, skończyło się tym, że teraz są jeszcze większe kłopoty.
Tak? Jacek Zabiegły.
To jest szukanie po prostu trochę na siłę takiego obarczenia innych stron odpowiedzialnością. Ja czasami mam wrażenie, słuchając urzędników, że chyba się naoglądali trochę polskich filmów. Jest taki film Młode Wilki i tam jest taka słynna scena. Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię za rękę, mów, że to nie jest twoja ręka. Ja osobiście bym wolał, żeby naprawdę wyszedł ktoś i powiedział... Dobrze, zrobiliśmy to. Z różnych powodów wyszło tak, jak wyszło. Z pośpiechu, mamy nieodpowiednią kadrę, którzy przygotowywali to. Może z różnych innych powodów. I ja bym to przyjął jako wytłumaczenie.
Ale od kogo pan oczekuje takiej deklaracji?
Kto jest inwestorem tej inwestycji?
Miasto Słupsk. No właśnie. My wszyscy jesteśmy inwestorem, no panie Jacku. To są wszystko
więc,
nasze pieniądze.
Więc oczekiwałbym, bo ja też nie chcę, jak to się mówi, kopać leżącego, którym jest ZIM.
Ale to nie chodzi o to, żeby kogoś spalić na stosie, bo mam wrażenie, że części opinii publicznej, części nawet radnych na tym zależy, żeby
to
tutaj kogoś
chciała krwi, tak, oczywiście.
A to
ale
chyba
to
nie,
na
rzecz.
Tym, nie na tym polega. Ja bym chciał po prostu, żebyśmy wyciągnęli wnioski. Jeżeli by była taka szczera dyskusja, że może po prostu nam brakuje kadry odpowiedniej, tak, to trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby przy następnych inwestycjach takich problemów nie było. A tu jest po prostu zrzucanie odpowiedzialności troszeczkę na wszystkich, a jednocześnie jak wygląda ta budowa, to wszyscy widzimy.
Aleksandra Karnicka. Ostatnie już słowo w sprawie tego ringu i przechodzimy dalej. Bo...
Rzeczywiście to postępowanie odwoławcze trwa, ale to też nie jest jednoznaczne z brakiem możliwości realizacji tej inwestycji. I rzeczywiście część opinii była omyłkowo wydana na pełnomocnika, czyli na ZIM, nie na miasto. Natomiast już te opinie zostały poprawione, także mam nadzieję, że tutaj też cała sprawa, te zawiłości po prostu zostaną wyjaśnione i będziemy już mogli zakończyć ten temat.
miejmy nadzieję, przed wami jeszcze ważne głosowanie, bo trzeba będzie dołożyć tam, nie 70, jak napisał ZIM, bo z tych tabelek, które dołączono, bo tam jest takie pismo główne, że 60-70, ale z tych tabelek, które dołączono, no to wychodzi, że 79, więc prawie 80, więc
no zobaczymy, to jest różnica.
209 wychodzi wszystko razem, więc my trzymajmy kciuki, żeby to było rzeczywiście mniej. No właśnie, co z tą halą? Bo z jednej strony pani prezydent mówi, że złoży wniosek i, znaczy złoży wniosek. No będzie cokolwiek procedować, czyli wydawać pieniądze na jakiś projekt, uzgodnienia i tak dalej, tereny, zakup, zamianę, cokolwiek, jak będzie miała gwarancję dofinansowania. Poseł Konwiński siedział tutaj nie dalej niż tydzień temu i mówi, że to jest w ogóle odwrócenie pojęć, no bo najpierw trzeba mieć gotową dokumentację i pozwolenia, żeby o cokolwiek się zwracać. Marek Biernacki próbował budować halę w Słupsku.
No oczywiście.
No i co? I to pana, no, wina, że nie ma hali.
Oczywiście. Panie rektorze, no to jest odkrywanie Ameryki po 10 latach. I obecne władze idą tym samym tropem, który myśmy przecież poszli w 2015 roku. Wybraliśmy się do pana ministra sportu Adama Korola. Porozmawialiśmy o tym, jak można tutaj miastu pomóc, żeby można było sięgnąć i zrobić jakiś montaż finansowy, urealnić tę wizję hali. I oczywiście dowiedzieliśmy się tak, najpierw musi być projekt. To jest oczywiste. I dzisiaj to samo powtarza obecnie.
No jest taki pułkownik za 800 tysięcy gdzieś tam w ratuszu.
To jest niekoniecznie pułkownik.
No jest teraz pułkownik, bo nawet nie ma pozwolenia na budowę.
Dwa i pół roku temu to pozwolenie jeszcze było ważne. Ono okay. W maju 2023 roku, bo taka była oficjalna odpowiedź na słupskie, no jedna z organizacji słupskich wystąpiła z zapytaniem, to zdaje się w maju 2023 roku wygasło właśnie to.
Czyli dwa i pół roku temu.
Dwa i pół roku temu, więc nie tak dawno, ale ja przypomnę, że my wtedy uzyskaliśmy szybko, naprawdę w szybkim tempie, skonsultowane było i założenia tak naprawdę się nie zmieniły. Ja tylko mam wrażenie, że ja mam dla państwa tutaj wydruk, poglądajcie sobie jako radni, bo ja odnoszę wrażenie, że nikt się nie zapoznał z tym projektem, tylko mówi, był stary projekt niedobry, teraz zrobimy lepszy, teraz to będzie na więcej niż 3000.
A możemy to postawić średnik? Bo narracja jest taka, że tam nie ma miejsca na taką halę, którą pan tam powymyślał.
Panie rektorze, miejsce było, jest jeszcze miejsce obok też, które ma spółka publiczna, tylko i ja już miałem okazję rozmawiać z przewodniczącym Szewczykiem, ja mu to pokazywałem. Od tego się nic nie dzieje, bo każdy teraz chce zaistnieć z nowym. Tam to jest B, teraz będzie nowe, biegamy
ale to
po mieście,
zarzuca pan jakiejś siłą polityczną, że nie chcą budować hali, bo to hala Biernackiego?
Nie, panie redaktorze, ja bym tak, mógłby pan tak powiedzieć, gdyby 8 osób z tych, które teraz są w Radzie albo w ratuszu, nie podnosiło kiedyś ręki w 2017 za tym projektem, gdzie były konsultacje, gdzie były przyjęte założenia do budżetu miasta i powinni znać ten projekt. I najpierw wrócić do tego, co już jest gotowe, projekt na ponad 3000 miejsc, uzgodniony przez federację koszykówki, siatkówki, badmintona i wszystkie inne. A dzisiaj mówi, to musi być wielofunkcyjne i tak dalej.
No, no bo musi być.
Myśmy wtedy zakładali, że po pierwsze wykorzystamy synergię tego obiektu z obiektami, które są obok, czyli tuż za torami jest, pamiętajmy, jest
inkubator
technologiczny, gdzie są pomieszczenia na targi, na konferencje, doskonałe zaplecze profesjonalnie do tego przygotowane, odległość jest 200 metrów stamtąd w linii prostej, jest przejście pod torami, jak już to ewentualnie...
Czasami mokre, ale jest.
Czasami mokre, ale jest, tak. Chcieliśmy wykorzystać parkingi przy akwaparku, bo tam
jakiś teren Poskani, miejsc, tam można chyba odkupić.
Widzieliśmy perspektywę przyszłości, że...
Ale panie Marku, skoro to takie proste, to czemu takie trudne? No dobra, to przechodzimy dalej. Przechodzimy.
To jest wszystko gotowe.
To wrócimy. Jacek Zabiegły. Słyszy pan, co mówi. Były wiceprezydent Słupska, były wiceburmistrz Uski, radny województwa pomorskiego i teraz człowiek z urzędu marszałkowskiego. Wszystko na tacy, gotowe.
Panie
tylko
doktorze,
robić.
To jest bardzo ważne. Byliśmy na liście przez 2 lata ministerstwa, które jest listą kolejkową, a nie konkursową.
Panie Marku, z całą sympatią dla pana, wie pan, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr.
No dobrze, ale to następcy zaniechali.
Okej, dobrze.
Ja zawsze słyszę od byłych polityków, tak samo jak od byłych piłkarzy, którzy krytykują obecnych polityków i obecnych piłkarzy, jakie to wszystko za ich czasów było proste i łatwe. No niestety, panie Marku, nie mamy tej hali. Zgadzam się z jednym, że to jest moim zdaniem najlepsze.
Ja pana nie obwiniam, pan jest pierwszy raz. Ja
nie jestem jeszcze redaktorem, ale może kiedyś będę faktycznie.
Panie radny Jacek Zabiegły, Prawo i Sprawiedliwość.
Jak najbardziej jestem za tą lokalizacją. Sprawdziłem sobie tak z ciekawości dzisiaj rano, jakie by nas czekały koszty teoretycznie i w Białymstoku kilka tygodni temu zapadła decyzja o budowie, to prawda, większej hali na 6400 miejsc i koszt wynosi już 400 milionów szacowany.
Ale to jest tylko sama hala, bo mam wrażenie, że chyba z basenem.
Hala widowiskowo-sportowa, ale ma pewnego rodzaju jeszcze takie modułowe wstawki.
Nasza
najbardziej
dużo.
Pasująca by była, i tu w ogóle mam wrażenie, że chyba najbardziej pasujące do naszego samorządu jest Jelenia Góra. 80 tysięcy mieszkańców, bardzo zbliżone do Słupska. Od wielu lat mają dyskusję, w którym miejscu, od wielu lat mają dyskusję, czy wywłaszczać działkowców i budują też już tak jak my od wielu, wielu lat.
Znaczy nie budują,
tak. Hala na 3 tysiące miejsc, aktualizacja kosztorysu sprzed kilku miesięcy wynosi 150 milionów, zakładając, że to by było faktycznie podobny koszt do nas. No to cóż, no będzie ciężko, biorąc pod uwagę właśnie te sprawy, które mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli z ringiem, ale wszystkie ręce na pokład. Lokalizacja, myślę, że już nie powinniśmy debatować więcej nad zmianą lokalizacji, tylko wziąć się za robotę.
Czyli trzy fale, krótko mówiąc.
Moim zdaniem tak. No, to szukanie czegoś na nowo, to będą kolejne miesiące dyskusji.
Aleksandra Karnicka.
To jest racja. Było wiele pomysłów, było wiele uzgodnień, były jakieś projekty, natomiast i zmieniło się prawo, bo i nowelizacja prawa budowlanego w międzyczasie i zmiana prawa dotycząca budynków użyteczności publicznej. Zmienił się też pomysł w ogóle na tą halę. Teraz powstała, znaczy już przepraszam, jakiś czas temu powstała doraźna komisja, która wskazała właśnie lokalizację na tych trzech falach. W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli zmienił się pomysł i chce się chcą rozszerzyć radni, którzy działają w tej komisji, no to po prostu zmienia się pomysł w ogóle, czyli zmienia się funkcja. Moim zdaniem nie mamy lokalizacji, bo oczywiście chcemy to zrobić na trzech falach, ale w tym momencie tak, jaki jest pomysł, to lokalizacja jest za mała i musimy, że tak powiem, mieć większą powierzchnię, czyli musimy dokupić. Był problem, tam posiadacz tej działki nie chciał dokupić, teraz poinformował, że jest szansa.
Nie chciał sprzedać,
tudzież ja słyszałam, że były jakieś obiekcje, teraz ponoć chce, więc trzeba przystąpić do rozmów. Nie mamy określonych do końca funkcji, a wtedy dopiero może powstać projekt, a wtedy dopiero może powstać kosztorys,
ale
a wtedy dopiero
może się... leży na półce,
jest to być może punkt wyjścia, natomiast...
To nie jest pani redaktor, pani radna.
Ja nie jestem członkinią doraźnej komisji do spraw tej hali, natomiast wiem, że po prostu radni chcą, żeby miała ona inny kształt, inne funkcje. No to jeżeli zmienia się pomysł, no to rozumiem, że już wcześniejsze po prostu ustalenia być może po prostu są nieaktualne,
ale
bo tam wskazane, że...
Czy państwa trochę nie drażni to, bo ja nie jestem do końca przekonany, czy trzy fale są najlepszą lokalizacją, ale myślę, że my nie mamy za wiele opcji dzisiaj na stole. No, to jest inna historia. Natomiast nie ma jakiejś kontynuacji. W zasadzie to mam wrażenie, że teraz pojawiają się jakieś pomysły, że może to za Gryfią zrobić, albo zamiast Gryfii. No i nie wiem, czemu to ma służyć. Czy to jest jakaś poważna dyskusja na temat tej hali, czy to jest temat zastępczy trochę, żeby pogonić tego króliczka i no, zobaczymy, co będzie dalej.
To, jeśli można jeszcze...
Proszę bardzo, tylko do mikrofonu, panie Marku, proszę.
Patrząc na tą dyskusję. No przecież patrzmy na realia. W jakiej sytuacji dzisiaj jest finansowe miasto? W lepszej, sorry, ale nie będzie. I mógłbym powiedzieć tak, można snuć różne pomysły, różne dodatkowe funkcje, wielkość zwiększać i tak dalej, dokupować. No kto bogatemu zabroni? Tylko, że my nie jesteśmy dzisiaj bogaci jako miasto, bo mamy duże obciążenia, jeśli chodzi o spłatę tego, co może teraz nastąpić. Jeszcze kilka inwestycji grubych się toczy. Kto wie, ile trzeba jeszcze będzie do tego dołożyć. Z jednej strony to jest sposób prowadzenia, ale i oczywiście realia na rynku budowlanym, które no, koszty eskalują, tak? Bo jak się KPO nagle w kraju pojawiło, to też nagle wpłynęło zaraz na stawki, na przetargach. To wszystko kosztuje i po prostu trzeba oceniać, jakie mamy możliwości finansowe, jaką perspektywę, bo montaż finansowy oczywiście będzie. Ministerstwo Sportu może być do 50%, możemy jakichś innych, ale jeśli
ale też chyba nie więcej niż.
Nie więcej niż, tam jest
tak,
kwota.
Tam jest jakaś kwota.
Tak samo było w Feniksie.
To są duże pieniądze, ale nie przesądzające.
Ale bo tu musi być kompilacja. Myśmy też tak wtedy zakładali. 50% z ministerstwa, sportu, 50 ze środków unijnych, trochę swoich, dogadać się, malowaliśmy, że może dogadamy się z gminami otaczającymi Słupsk i tak dalej, ale to patrzyliśmy na realne możliwości budowy, natomiast nie tak, że będziemy snuć sny o potędze i będziemy popełniać błędy innych miast, które dyskutują o lokalizacji i generalnie jest to dobry temat, żeby powiedzieć, że coś robimy, ale tak naprawdę nie robimy nic i w tej kadencji ja powiem szczerze, żeby powstał projekt, już tu kiedyś z panem redaktorem o tym rozmawialiśmy, to już będzie super, jak powstanie nowy projekt tej hali, to będzie szczyt tego, co się da w tej kadencji osiągnąć.
No niestety przy takim podejściu...
Aleksandra Karnicka, jeszcze potem jedno zdanie, jeszcze Jacek Zabiegły.
Wydaje mi się, że wydaje mi się, że zmiana też po części funkcji tej hali ma na celu to, żeby ta hala zarabiała na siebie, ponieważ zaplanowano tam to... pewnego rodzaju przestrzenie, które mogłyby być na przykład wynajmowane, które świadczyły pewnego rodzaju usługi i przez to dzięki temu, tak, i tak ja rozumiem, że na dzisiaj taki jest pomysł tej doraźnej komisji, która...
To są mity, że hala w takim mieście jak Słupsk...
Ja nie mówię, że zarobi na siebie całkowicie, minimalizowała koszty.
Minimalizujmy kubaturę, bo to wszystko się nazywa amortyzacja. Potem trzeba analizować
koszty, trzeba analizować koszty
od wartości, tak? A amortyzacja czemu służy? Utrzymaniu wartości majątku, czyli remontom,
nie pogarszaniu
stanu.
Tak jest.
I zapewniam Państwa, że jeśli my ją zwiększymy o kolejne 50 milionów, to ona nie zarobi na te dodatkowe 50 milionów, które trzeba na nią wydać.
Także, muszę Państwu powiedzieć, że mam znajomego w Puławach, który trochę tam chodził przy inwestycji, która tam powstała, duża, fajna hala za 105 milionów, a też miała kosztować 70, skończyło się na 105 i też koszty utrzymania są naprawdę gigantyczne.
I chyba żadna hala nie zarabia na sobie.
Ale to nie, oczywiście, że nie. To jest kwestia tego. Proszę Państwa, ale to jest też kwestia tego, do czego ta hala ma być wykorzystywana, jak możemy ją, że tak powiem, wykorzystać do tego, żeby miasto się rozwinęło, region się rozwinął. Co można zrobić więcej? Ale do tego tematu, jeżeli Państwo pozwolą, to wrócimy po krótkiej przerwie, bo teraz wiadomości. I wracamy do dyskusji w naszym studiu. Aleksandra Karnicka, radna klubu Łączy Nas Słupsk, Jacek Zabiegły, Prawo i Sprawiedliwość i Marek Biernacki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Obiecałem, że Jacek Zabiegły jeszcze ostatnie słowo powie w sprawie hali.
Przed chwilą nie powiedziałem poza anteną.
Słuchacze nie słyszeli.
Zapytali się mieszkańców Słupska, wychodząc za chwilę z tego studia, czy wolą, żebyśmy wybudowali halę w takim formacie, jak był kiedyś projekt wygotowany, w tym miejscu, który był wskazany, czy po prostu wolą, żebyśmy podebatowali kolejne 5-10 lat na temat, jak ona ma wyglądać, z jaką funkcjonalnością, to by nas pogonili. Zwyczajnie ludzie chcą mieć tą halę i przestają.
Za 3 lata może to się zdarzyć.
Tak, i tu pan poseł Konwiński miał rację, mówiąc, że może za 2 lata faktycznie, jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to pewnie wtedy znajdą się pieniądze na to.
No dobrze, to skończmy tematy polityczne, to teraz jeszcze krótko, bo mamy sprawę dwukadencyjności. PSL złożył, zdaje się, projekt. Premier się wypowiedział, że chyba raczej lepiej zmienić ten projekt, jak go określił ten przepis szkodliwy. Jakie jest Państwa zdanie, czy w samorządach wójt, prezydent, burmistrz powinien być 2 kadencje, czy to ludzie decydują i to ograniczenie prawa wyboru nie ma sensu? Aleksandra Karnicka.
Muszę powiedzieć, że jest to bardzo trudny dla mnie temat, ponieważ rozumiem argumenty za i przeciw. Na pewno doświadczony lider, burmistrz, prezydent, to na pewno gwarancja stabilności i też jakieś takie długofalowe patrzenie w przyszłość. Natomiast wierzę też, że potrzebne jest czasem przewietrzyć przestrzeń i wydaje mi się, że taka zdrowa rotacja na tych stanowiskach powinna jednak się odbywać. Uważam też, że sprzyja to jak najbardziej angażowaniu się po prostu nowych ludzi w politykę Trudno mi powiedzieć, dyskutowaliśmy również na klubie. Ja teraz myślę, że mogę jeszcze o sobie powiedzieć, że jestem jeszcze młodą osobą na stanowisku radnej, w sensie młodą radną. I no, korzystam z doświadczenia osób, którzy już kolejną kadencję są w Radzie Miasta. W związku z tym naprawdę muszę powiedzieć, że jestem w rozterce.
Jacek Zabiegły?
Mam podobne zdanie, jak koleżanka. Ma to swoje plusy i minusy.
Ważne, żeby te plusy nie przesuniły minusów.
Dokładnie.
Cytując klasyka.
Jest to pewnego rodzaju zabetonowanie sceny politycznej, ale szczególnie w takich małych miejscowościach. Tak? Mówimy tutaj bardziej o stanowisku wójta. W dużych miastach faktycznie ta zabetonowanie jest troszeczkę mniej ryzykowne, jest większy dostęp do mediów. W małych wielokrotnie były takie sytuacje, gdzie wójt sponsoruje bezpłatne.
Ale wie pan, że są takie argumenty, że jest dokładnie odwrotnie, że w dużym mieście ciężko to zmienić, a w małym to dużo łatwiej, bo mniej głosów potrzeba.
Nie zgodzę się do końca.
Każdy ma prawo do swojej opinii, ja jasno.
W małym mieście, wie pan, że prawie każdy jest powiązany z kimś, tak? Taki wójt gminy, zresztą sprawdzałem dzisiaj, jest 70 chyba 5 wójtów, którzy sprawują swoje stanowisko już od 34 lat. Zostali ostatnio odznaczeni.
Ale gmin jest 2,5 tysiąca ponad.
Tak, tak, ale jest to na pewno jakieś odświeżenie, gdybyśmy tą dwukadencyjność podtrzymali. Mnie trochę też nie dziwi, że jest to pomysł PSL-u. No, panie redaktorze, no PSL chyba jasno daje do zrozumienia, że nie widzi się już w przyszłym Sejmie 2% poparcia, więc pewnie szykuje sobie.
A ja myślę, że to jest zagrożenie dla wszystkich partii politycznych, bo jak tych kilkuset wójtów, burmistrzów i prezydentów ruszy do walki o miejsca w Sejmie i Senacie, to obecni posłowie też nie mogą być zupełnie spokojni, ale, o to, czy się załapią
ale
kolejnej
super,
kadencji.
Super, we Francji to jest bardzo popularne.
Tam prawie jest wybory co jakiś czas, są chyba w połówkach kadencji.
Tak,
są.
Ale niech pan zobaczy, że ci, którzy są w parlamencie, pochodzą właśnie najczęściej zaczynali jako wójtowie, burmistrzowie małych miasteczek. A w Polsce mam wrażenie, że jak ktoś zostanie wójtem, to siedzi ileś kadencji. Po prostu, no może to jest jakiś
senatorów
pomysł.
Senatorów czy posłów też pan tak znajdzie po 6-7 kadencji, a niektórzy nawet
tak,
8.
Tak, tak. I wcale tego nie popieram.
Kiedyś był taki pomysł, żeby Senat był taką izbą posamorządową, żeby tam trafiali samorządowcy z największym doświadczeniem i jedną, dwie kadencje byli i potem zmiana. Marek Biernacki.
No cóż, tak, gorąca jest dyskusja, podniesiona przede wszystkim, tak jak tutaj państwo mówią, przez PSL, który no, po ostatnich sondażach walczy o życie, o przetrwanie. I
no ale tu widać, że premier pomaga w tej walce, bo dzisiaj to poparł, czy wczoraj.
No zgadza się, choć przez dłuższy czas raczej było milczenie. Kłopot jest taki, że nawet nie sprawdziliśmy tej nowej formuły, a już ją wycofujemy. Ta reforma, kilka reform, które po 89 roku w kraju nastąpiły, przyniosło korzyści, ale wszyscy podkreślają jednorodnie, że największym sukcesem była ta reforma samorządowa i ona najwięcej przyniosła dobrego dla rozwoju kraju, dla wspólnot i tak dalej. Natomiast po 30 latach zaczęło się czuć już takie trochę zmęczenie, zabetonowanie, brak tej wymiany pokoleniowej i również środowiskowej. I taka była też intencja. No, trochę
za szybko pana zdaniem?
Specyfika wyborów w mniejszych środowiskach no była taka, że tam raczej dominował właśnie PSL. To było takie zagłębie dla PSL-u i w dużym stopniu dlatego politycy PiS-u chcieli odświeżyć i chcieli trochę wstrząsnąć. Ale dzisiaj zaczęli się wszyscy nad tym zastanawiać, że po pierwsze zrobiono ustawę na kolanie. I dzisiaj jest pytanie, czy aby jest konstytucyjna, ponieważ ona jednak odbiera bierne prawo wyborcze i to jest pierwszy taki zarzut. No i druga kwestia, dlaczego nie posłowie tak samo, czy inni, którzy są też wybierani, dlaczego posłowie zrobili kuku samorządowcom, a sobie zostawili ten komfort, że dalej mogą ile chcą w tym parlamencie być. I to są też takie istotne argumenty.
A jak się ta sprawa
pana zdaniem skończy? Kolejna sprawa to jest taka, że nie zabezpieczono tych samorządowców, którzy by odchodzili, żeby mieli jakiś godny byt, no bo kwestia...
Ale w jaki sposób? Co, jakieś emerytury specjalne?
Nie, bo jest jeszcze większy problem, że mają duże ograniczenia, jeśli chodzi o pracę, tak? Bo po pierwsze, do swojej pracy po 10 latach czasami powrót to już nie jest ten status, nie ta sama pozycja, więc to jest pierwsza sprawa. A druga, że w samorządach jest ograniczenie pracy w instytucjach, do których się wydawało decyzje różnego rodzaju i tak dalej, tak? Okay. To jest element konkurencji.
Ale to tylko w Parlamencie Europejskim jest tak, że po dwóch kadencjach ma się emeryturę.
No właśnie, ale tutaj też jest jakoś pies pogrzebany, takie są argumenty, ale dzisiaj PSL pewnie się i wiele mniejszych partii szczególnie obawia się, że jak ruszą te 2000 samorządowców do parlamentu,
do
powiatów, nie tylko do parlamentu, ale i do powiatów,
do
sejmików, do starostów i tak dalej, no to się tutaj zrobi zamieszanie. Aha. A często to są osoby rozpoznawalne dużo bardziej niż posłowie którzy 20-30 lat siedzą
z ostatnich
i zawsze ich tam już
jedno zdanie i przechodzimy do kolejnego tematu.
Tylko, że prezydent naszego kraju też jest wybierany na maksymalnie dwie kadencje.
No tak, ale to jest jedna osoba w kraju. Dobrze, pogotowie stomatologiczne czy weterynaryjne całodobowe, co jest bardziej potrzebne? Jacek Zabiegły od początku kadencji jeszcze chyba w kampanii wyborczej mówił o pogotowiu weterynaryjnym. To jest naprawdę tak bardzo potrzebne?
Tak, panie redaktorze, z mojego punktu widzenia i nie tylko mojego, ale także mieszkańców, z którymi bardzo często rozmawiam, którzy się do mnie...
A jaki jest problem, żeby to powołać? Potrzebne są pieniądze, rozumiem, tak? Trzeba by jakiejś instytucji prywatnej zapłacić, żeby dożurowała całą dobę. Pytanie, czy ktoś byłby w ogóle chętny, żeby to robić?
Proszę mi uwierzyć, że właśnie kwestia pieniędzy to tu nie jest najważniejsza.
A co jest najważniejsze?
Najważniejsze jest to, że nie ma takich podmiotów, które by chciały świadczyć taką usługę. Ja tak tytułem wstępu, tak jak pan redaktor powiedział, bo ten temat bardzo mi leży na sercu, od samego początku gdzieś próbowałem go poruszyć na sesjach Rady Miasta. W końcu udało się po jakichś rozmowach z panią prezydent zaangażować ją też do większych prac nad tym tematem. Zrobiliśmy kilka spotkań. Doszło też do spotkania z lekarzami weterynarii, z powiatowym inspektorem weterynaryjnym, z dyrekcją naszego słupskiego schroniska. Po raz pierwszy mam wrażenie, że to się nie odbywało na zasadzie zadzwonienia do gabinetu weterynaryjnego, tylko spotkaliśmy się twarzą w twarz i z każdym rozmawialiśmy. I tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tylko pieniędzy. Zwyczajnie gabinety weterynaryjne są dosyć obciążone swoimi obowiązkami i nie do końca mają jeszcze takie wolne zasoby, żeby świadczyć tą usługę w godzinach nocnych. Ja ze swojego przypadku powiem, tak jak dzisiaj przed wejściem mówiłem, jestem po nieprzespanej nocy, bo już myślałem, że z moim kotem też będę musiał jechać dzisiaj do Trójmiasta, które jest najbliżej, który świadczy taką nocną opiekę. Udało się przetrwać przez noc i już dzisiaj rano byłem u swojego lekarza, ale wielu mieszkańców ma ten problem. Jest światełko w tunelu i nie chcę wyjść tylko na radnego, który w opozycji potrafi i negować, tak jak to było w
krytykować. Ringu,
dokładnie, bo trzeba oddać cesarzowi co cesarskie. Naprawdę widzę zaangażowanie przez ostatnie tygodnie pani prezydent. Nie chcę zdradzać szczegółów jeszcze, bo to jest za wcześnie. Trochę nam może szczęście pomoże, ale jest światełko w tunelu, że ten temat będzie rozwiązany. Trochę trudniej będzie ze stomatologiem.
No właśnie, bo mieszkańcy też się skarżą, że nie ma całodobowego stomatologa i teraz jak coś tam dopadnie nas, a ból zęba bywa bardzo dotkliwy, to co z tym zrobić? A z drugiej strony mówi się, że no, gabinety stomatologiczne są tak dochodowe, że nie ma potrzeby. Nie mają potrzeby, żeby pracować po godzinie 20 chociażby. Aleksandra Karnicka.
No, jeżeli chodzi o te gabinety stomatologiczne, no to umowy na chwilę obecną z NFZ-em są tak niekorzystne, że nie pokrywają w całości utrzymania takiego pogotowia, a co dopiero jeszcze mówić o, bo to przecież i materiały, i wiele innych kosztów, a co dopiero jeszcze o wynagrodzeniu. No, na chwilę obecną wiem, że nie ma takiej możliwości, żeby otworzyć taki gabinet, ponieważ nie ma chętnych, nie ma lekarzy do pracy, którzy chcieliby podjąć takie działania, ale chciałabym też podkreślić, że na 11 listopada jest gabinet stomatologiczny, który jest otwarty również w soboty.
A do której?
Chyba do godzin popołudniowych.
Dni powszednie, przepraszam?
Nie orientuję się w godzinach otwarcia, no właśnie, ale korzystam, bo w różnych godzinach są otwarte.
A kto z państwa ostatnio był na NFZ-u dentysty?
Ja byłam.
Naprawdę?
No naprawdę, jestem zapisana na Tuwima i bardzo sobie chwalę.
Serio? Naprawdę?
Serio, chodzę z moimi dziećmi na przeglądy, polecam, sama się też tam leczę, także polecam na Tuwima.
To jest pani wyjątkiem chyba.
Proszę bardzo.
To bardzo dobrze, będziemy pokazywać, jak ktoś będzie szukał. Nie, no to nie dlatego, że rady, po prostu pacjentka
zwykła. Jestem jak najbardziej zadowolona, na Tuwima polecam.
Jak ktoś będzie mnie pytał, czy znam kogoś, kto chodzi na NFZ do dentysty, dentysty, to już znam. Tak. To świetnie.
To ja.
Pan Marek jeszcze Biernacki w szkole dentysty?
Ja mogę skomentować to tak, to nie jest zadanie własne samorządu i tutaj...
Ale mieszkańcy są samorządu.
Ja wiem, mieszkańcy tak, natomiast nie ma formuły finansowania tego, tak, bo nawet tak jak my, jako samorząd województwa, jeśli mamy swoje jednostki, szpitale, to my nie możemy dokładać do kosztów utrzymania, tylko ewentualnie do inwestycji. Też jest takie totalne ustawowe ograniczenie, że nie można dokładać. A tutaj jest kwestia, to miasto mogłoby udostępnić jakieś lokale. To jedyna forma, w jakiej może miasto w to się włączyć. To jest, jeśli chodzi o usługi weterynaryjne, to są stricte usługi komercyjne.
A na przykład miejski ZOS mógłby być finansowany na takie zadanie? Całodobowa opieka stomatologiczna.
Może tylko być, bo to wszystko podlega ubezpieczeniom zdrowotnym i może miasto może tylko udostępniać lokal, dokupować jakieś wyposażenia i tak dalej.
Ale
natomiast
działalności nie
formalnie
może.
Formalnie nie może.
Dobra.
Tak to wygląda.
Tu postawmy kropkę. Jest strategia rozwoju Polski do 2035 roku. Tam Słupsk został zakwalifikowany jako jedno z miast subregionalnych. Są też regionalne. Najbliższym jest Koszalin. A jak mówią krytycy tego projektu, Słupsk został sprowadzony do poziomu Chojnic. Czy to dobrze, czy źle? Jacek Zabiegły. Bo tam można jeszcze uwagi zgłaszać do końca października do tego projektu. To jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało. To ma być taki szkielet 70 miast średnich w Polsce, które mają oprócz metropolii napędzać rozwój naszego kraju.
Na tak postawione pytanie, czy to dobrze, że zostaliśmy sprowadzeni do poziomu Chojnic, to nie obrażając Chojnic, oczywiście, że nie. Wiadomo, że chcielibyśmy się w tym rankingu, nazwijmy to, najbardziej rozwojowych miast znajdować jak najwyżej.
A jak to się stało, że ta sprawa dopiero wybuchła teraz, kiedy za kilka dni, dosłownie za trzy, kończą się konsultacje? Bo ja mam wrażenie, że od tygodnia mniej więcej coś tam się pojawia.
Tak.
I to głównie w mediach społecznościowych.
Dokładnie, dokładnie. Ciężkie pytanie, dlaczego dopiero tak późno? Gdzie są nasi...
Od 10 września są konsultacje.
Gdzie są nasi parlamentarzyści, którzy mogliby lobbować w rządzie na temat zwiększenia naszej roli w mieście Słupska? Mimo wszystko ja bym też nie demonizował za bardzo tej strategii, bo szczerze mówiąc, tak patrząc na doświadczenia wielu lat, to ona się jeszcze może wielokrotnie...
Czyli strategia ma życie życiem, tak?
Panie dyrektorze, wystarczy, że nie wiem, załóżmy farmy wiatrowe, które będą powstawały w okolicach, tak? I już nasze znaczenie podniosą.
One są tam wpisane w tej strategii.
Kilku dużych inwestorów. To niekoniecznie jest tak, że patrząc na przykład firmy w Bytowie, że musi być silny ośrodek z fajną drogą dojazdową, żeby zainwestować ogromne pieniądze.
Ale jest łatwiej.
Jest łatwiej, ale generalnie myślę, że nie jest to aż tak... aż taki dużym problemem, że...
Czyli pan zauważa problem, ale go nie demonizuje.
Tak, po prostu róbmy swoje, rozwijajmy się, uzbrajajmy tereny, poszukujmy inwestorów, nie zadłużajmy miasta, no i oczywiście lobbujmy to w rządzie, a miasto się będzie rozwijało swoim torem.
Aleksandra Karnicka.
Tak, to jest bardzo... ciekawy i trudny temat, dlaczego na przykład właśnie my zostaliśmy zakwalifikowani o dwie kategorie niżej niż Koszalin. No zdajemy sobie sprawę, że Koszalin dość dużo terenów przyłączył ostatnimi czasy, w związku z tym ma po prostu większą liczbę mieszkańców i tutaj przegrywamy na tym polu na pewno, bo staliśmy się mniejszym miastem. Myślę, że jest to krzywdzące dla Słupska, że zostaliśmy zakwalifikowani zaledwie jako ośrodek subregionalny i obawiam się, że może to rzutować na to, że będziemy mogli w mniejszym stopniu korzystać na przykład ze środków unijnych. W związku z tym jak najbardziej zachęcam do korzystania, zabrania głosu oczywiście w konsultacjach.
Marek Biernacki.
No tutaj pokutuje niestety to, że w planowaniu przestrzennym kraju nie użyto pojęcia miejskich obszarów funkcjonalnych, które my przynajmniej w województwie staraliśmy się wspierać i rozwijać.
Panie Marku, ja przejrzałem ten projekt, tam jest ten projekt, ten termin miejskie obszary funkcjonalne.
Pojawia się, tylko tak. Że do planowania nie przyjęto i do statystyk tych miejskich obszarów funkcjonalnych, bo jak popatrzymy na Koszalin, to jest 150 tysięcy, Słupsk to też jest 150-160 tysięcy.
Nawet Słupsk ma aglomeracyjnie więcej mieszkańców niż Koszalin.
Więc tu jest takie myślenie, uważam, że z poziomu Warszawy, gdzie tylko widzą punktowo miasto, 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 nie patrzą, jak w wyniku zmian ostatnich 30-40 lat, w wyniku suburbanizacji przede wszystkim, zmieniła się charakterystyka tych przestrzeni miejskich i okołomiejskich, tak? I wtedy pozycjonuje się ten Koszalin, miasto, które ma 120 kilometrów, w związku z tym ma 120 tysięcy mieszkańców. Słupsk ma 50 parę kilometrów teraz.
Nie, Koszalin ma chyba 105 w tej chwili.
Nie, koło 120 po ostatnich zmianach, to już jest koło 120,
zaraz,
tak?
Sprawdzę.
Zielona Góra słynna ma 274 kilometry kwadratowe i ma 138 tysięcy mieszkańców, ale jakbyśmy popatrzyli właśnie na te Słupsk, gdyby tak rozszerzyć do takiej powierzchni, to też by miał 160 tysięcy.
Panie Marku, niestety, na 30 czerwca zeszłego roku 105 tysięcy.
I to jest, ale mówi pan 105 tysiącach mieszkańców, ale tak. Mówimy o powierzchni, a to podobne liczby. Więc tutaj jest chyba sposób myślenia i postrzegania z poziomu Warszawy tych przestrzeni, bo to będzie rzutować również na układy komunikacyjne.
Ale taki projekt
i tak dalej
się nie pojawia z dnia na dzień, tylko to jest praca około roku.
No
dlaczego
właśnie,
to wpisano, że w subregionalne, a nie w regionalne? Co się wydarzyło takiego?
To się toczy w Warszawie, to się toczy w ministerstwach. Ja pierwszy raz zobaczyłem taki dokument, bo to, co jest przyjęte do strategii kraju, no to jest element, to jest na bazie analiz i takiego raportu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów sprzed roku, w którym już były pierwsze sygnały, jak pozycjonowany był Słupsk. No to jest kwestia też czujności władz miasta, lobby pewnego w mieście, wśród samorządów tutaj lokalnych, bycia drużyną, która razem bywa na różnego rodzaju konferencjach, konsultacjach, gdzie trzeba mieć swoich
3 października
swoich ludzi.
W Elblągu była konferencja w sprawie miast subregionalnych.
Była pani wiceprezydent.
To świetnie.
No i trzeba być na takich gremiach, bo wtedy, zanim te dokumenty już powstaną, bardzo trudno jest zmienić gotowy dokument. No, mamy też doświadczenia swoje tutaj. Jak już mamy swój projekt albo swoją strategię, to jesteśmy mało podatni na to, żeby jakieś wyrwy w niej zrobić. Ja tutaj też się nie spodziewam, że nawet jak protesty złożymy, będziemy ostro krzyczeć.
To czego zabrakło pana zdaniem?
No myślę, że czujności, kiedy te dokumenty się pojawiały.
No, ale to się pojawia na etapie ministerstwa, na etapie prac ministerstwa.
Dobrze,
a miasto
się.
Jakie ma na to wpływ?
Kwestia częstszych spotkań z parlamentarzystami, bo to jest najlepsze miejsce, gdzie i dostęp do ministerstw i tak dalej. To parlamentarzyści, bo kto będzie podnosił rękę za tym projektem strategii? No parlament, tak? Nie my tutaj, więc...
Panie Marku, czyli jednym słowem chcę pan powiedzieć, że przez ostatnie 2 lata wsparcie naszego parlamentarzysty w Warszawie jest nikłe, zrównując to z zaangażowaniem, które było za poprzedniej
partii. Pan chce tutaj politykę robić teraz, a ja mówię.
Ale sam pan wie, ile było inwestycji w Słupsku.
Ja nie neguję tego. Dużo dobrego się zadziało, tak, i starań, tak, i trzeba po prostu trzymać się tego, jeśli dzisiaj mamy interweniować, zanim będzie to przyjęte.
To ja skończę tę dyskusję jednym krótkim pytaniem. Pytanie, chciałbym, żeby państwo odpowiedzieli tak po 10-15 sekund, króciutko. Czy to jeszcze da się zmienić, czy to się wydarzy i czy to ma w ogóle sens jeszcze ta walka, czy to już jest projekt, który jest zaklepany i tutaj nic się nie wydarzy? Aleksandra Karnicka jako pierwsza.
Gdyby tak było, to konsultacje nie miałyby żadnego sensu, więc dlaczego by nie?
Ja się uśmiecham, bo ja znam
konsultacje. Wiem, ale ja uważam, że trzeba walczyć i jak najbardziej wszystkie ręce na pokład, powinniśmy się zjednoczyć i wszyscy zawalczyć o ten temat.
A pani wysłała swoje uwagi już?
Tak, wysłałam.
Jacek Zabiegły też wysyłał już?
Jeszcze nie.
To do końca października czasu.
Dokładnie. I zgadzam się z koleżanką, wszystkie ręce na pokład, bez względu na to, jaka opcja polityczna teraz rządzi w kraju, wszystkie ręce na pokład, próbujmy jak najbardziej podnieść rolę naszego miasta w kraju.
A marszałek województwa może zareagować, czy tylko samorządy?
No przede wszystkim samorządy muszą reagować.
Może sejmik województwa powinien tam wysłać jakiś sygnał do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego?
No oczywiście będą, bo my też opiniujemy i też swoje uwagi składamy jako województwo, natomiast no przede wszystkim najważniejszy jest głos tutaj lokalny i tu się zgadzam, że ponad podziałami trzeba ten głos wyrazić twardo, mocno i zdecydowanie. No przede wszystkim pan może, panie doktorze, parlamentarzystów zaprosić
Zapraszam wszystkich, tu są drzwi otwarte na oścież. Wszyscy mogą przyjść i zabrać głos. Zapraszam wszystkich z każdej opcji politycznej i nie tylko. Dziękuję Państwu bardzo. Aleksandra Karnicka, radna klubu Łączy na Słupski.
Dziękuję
Jacek
bardzo.
Zabiegły, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
I Marek Biernacki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.